Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam: kochasz? Mówi: kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi: te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi: wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi, czy podpuszcza? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi, czy dla zmyłki? Ja do niej: czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie: jakżeż ty, kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w Mariole temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem: mój werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie Dziuby, Marzeny, Haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twojej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny, i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi: wij ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to odchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości. Nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli.
Po piosence Wojciecha Młynarskiego o rozterkach młodego człowieka z Sochaczewa proponuję kilka mniej i bardziej żartobliwych pozycji na temat oczekiwań wobec życia, obaw, nadziei i zaskoczeń. Na wstępie krótkie opowiadanie pod tytułem Hania z wydanej we Lwowie w 1909 roku książki Moja menażeria, obrazki, szkice i humoreski Stanisława Brandowskiego, dziennikarza, literata, publicysty i wydawcy. Ten niezbyt znany współczesnym czytelnikom autor żył w latach 1864-1935, a oto Hania. Autor pisze, a w zasadzie narrator. Hania jest służącą u mej gospodyni. Żyjemy też w doskonałej komitywie ze sobą, to jest ja z Hanią, bo gospodyni jestem winien czynsz i to psuje moją dobrą komitywę z gospodynią. Wczoraj rano Hania nie przyszła jak zwykle obudzić mnie o 6. Usprawiedliwiała się potem, że była u spowiedzi świętej. All right. O 8 nie przyniosła mi śniadania. Tłumaczyła się później, że była w łaźni parowej. Nie robiłem jej wyrzutów. O 9 przyszła do mnie tak wystrojona, żem się zdumiał. Ma 2 zegarki, stalowy i srebrny, i oba uwiesiła pod dziewiczą piersią. Proszę pana, mówi do mnie, jak to zrobić, aby, gdyby ja umarła, wszystko po mnie dostała moja młodsza siostra, a starsza figę. To trzeba tak zrobić, że trzeba to siostrom w testamencie zapisać. Ale powiedz, Nohaniu, co ty masz za straszne zamiary? Rano byłaś u spowiedzi, potem w łazience, a teraz chcesz jeszcze testament pisać. Hania zasłoniła twarz obu rękami i wyszeptała. Bo ja się idę dziś fotografować. Pierwszy raz w życiu. A czy ty się będziesz fotografować jak grecka bogini, żeś aż ciepłą kąpiel brała? Nie, proszę pana, on mnie zrobi jako wizytkę. Pfuj, nie mów tego, ale gdyby nawet, to po co te ceremonie jakby na wesele? Albo ja wiem, to tak ze strachu i z uszanowania. Fotograf mi przyrzekł, że da moją fotografię na wystawę. Powiada, panienka taka ładna, że aż oczy bolą patrzeć. A niech przechodzi tak koło wystawy jaki oficer albo wysoki urzędnik, a choćby i hrabia, i niech spojrzy i rozkocha się już w samej fotografii. I ja mu potem powiem adres panienki i będę namawiał, aby się ożenił. I panienka bez fotografii może zrobić jeszcze wielkie szczęście. Więc ja, proszę pana, tak się do tego gotuję, jak do ślubu. Albo jeszcze gorzej. Chcę na sercu i na ciele być czysta. A testament dlatego, bo mi serce od rana tak bije. Ja mam przeczucie, że jak fotograf za to czarne prześcieradło się schowa i na mnie wyceluje, to mogę paść trupem. Albo i co gorszego nawet. Ręce od godziny tak mi latają jak wariaty. Boże, jak ja o tym wszystkim pomyślę, oficer jaki, albo nawet i hrabia, bo to wszystko może być, proszę pana. Czasem taki sobie akurat podoba. O Jezu, pan się śmieje, a ja panu mówię, że bez to można los zrobić. Jak kogo za serce chyci, to nie ma rady. A z panem jak było? Nie klękał to pan przede mną i nie sumitował się, że pan beze mnie żyć nie może? Ino pana potem minęło. A kogo innego może trzymać do śmierci? I taki nie będzie miał innej rady ino się ożenić. To były rozterki Hani, którą czekała wizyta pierwsza w życiu w zakładzie fotograficznym. Rozważaniom związanym z fotografią jeden z wierszy poświęciła Wisława Szymborska. Niedawno skomponowała do niego muzykę Hanna Banaszak. Oto pierwsza fotografia noblistki w wykonaniu piosenkarki.
A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów. Może wyrośnie na doktora praw? Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? Czyja to rączka, czyja? Uszko, oczko, nosek, czyj brzuszek pełen mleka? Nie wiadomo jeszcze. Drukarza, konsyliarza, kupca, księdza. Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub? Może z córką burmistrza? A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? Kruszyna, promyczek. Kiedy rok temu przychodził na świat, nie brakło znaków na niebie i ziemi. Wiosenne słońce w oknach Pelargonie, muzyka Katarynki na podwórku, pomyślna wróżba w bibułce różowej. Tuż przed porodem proroczy sen matki. Gołąbka we śnie widzieć, radosna nowina. Tegoż schwytać przybędzie gość długo czekany. Puk, puk, kto tam? To stuka serduszko Adolfka. A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka, chłopczyna chwalić Boga i odpukać zdrów. Podobny do rodziców, do kotka w koszyku, do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. No, nie będziemy chyba teraz płakać. Pan fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk. Atelier Klinger. Grabenstrasse Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, uczciwi sąsiedzi, woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk i ziewa nad zeszytami. A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? 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 A któż to jest ten dziedziuś?
A oto z dziś. Jeden z bohaterów wydanej w 1905 roku książki Koszałki Opałki Janusza Korczaka, zawierającej satyry społeczne, humoreski i felietony. Nie, nie, nie! Nie wierzę w wartość starannego wychowania. Nie wierzę w siłę zasad pedagogicznych. Zupełnie nie wierzę. W nic nie wierzę. Bo pomyślcie tylko. Z dziś? Kto? Ale z dziś? Przecież to okropne. Żeby kto inny, każdy inny, ale z dziś? To przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zaraz. Powiem wszystko. Proszę tylko o chwilę cierpliwości, niech trochę ochłonę. Z dziś był tak starannie, tak stroskliwie wychowany. Jego włoski 5 razy dziennie były czesane i tak wdzięcznie opadały na ramiona. 2 razy na tydzień zmieniano mu bieliznę. 3 razy na tydzień przychodził nauczyciel gry na skrzypcach. Z dziś nigdy nie dłubał palcem, ani w nosie, ani w torcie. Nie wyjadał rodzynków z bab wielkanocnych. Nie bawił się piaskiem, nie brudził rączek. Nie walał ubranek ani kremem, ani wisienkami, ani niczym. Jak on się ślicznie kłaniał. Jak on się umiał grzecznie bawić z dziewczynkami. Z jaką powagą i uczuciem deklamował wierszyki na imieninach mamy i papy. Nigdy nie grymasił. Rano wypijał kakao z biszkoptami, potem siedział na krześle i układał domki z cegiełek. Potem zjadał kotlecik z białego mięsa, a potem przychodziła freblówka na 2 godziny. Przed obiadem wychodził z mamą na wizyty lub za sprawunkami. Potem jadł obiad, znów się grzecznie bawił albo miał lekcję konwersacji francuskiej, albo grał na skrzypcach. Potem jadł kotlecik na podwieczorek. Wieczorem jadł z rodzicami kolację albo szedł do teatru na operetkę. Było to dziecko tak rozumne, wykwintne, starannie wychowane, wrażliwe. Oddano go do szkół. Wrócił raz do domu z guzem na czole. Ojciec był zagniewany na szkołę, a matka płakała i chciała go już w domu kształcić. Innym razem wrócił ze szkoły i przy stole przy rodzicach zapytał: Mamusiu, a co to jest psia krew? Matka dostała spazmów. Zgubiono mi dziecko, skalano, zdeprawowano, wołała wśród płaczu. Kazano Zdzisiowi wypłukać usta eliksirem i raz na zawsze zabroniono mu nie tylko mówić, ale myśleć nawet o czymś podobnym. Jeżeli Zdziś raz jeszcze powie coś podobnego, to Zdzisiowi język odpadnie, a mama umrze. Mama pytała: Dziecko ukochane, dziecko nieszczęsne, gdzie usłyszałeś ten ohydny wyraz? W szkole. Mama pytała: A któż powiedział ten ohydny wyraz? Kolega. Matka wsiadła w dorożkę na gumach i w koronkowej zarzutce pojechała do dyrektora szkoły. Żądam, wołała, by ten chłopiec, który szerzy zepsucie w klasie, był wydalony. Natychmiast. A cóż on takiego powiedział? Zapytał dyrektor. Matka Zdzisia przysięgła, że za nic w świecie nie ośmieli się wypowiedzieć zbrodniczego wyrazu. Stanęło na tym, że napisze na skrawku papieru. Drżącą ręką napisała psia krew i zemdlała. Dyrektor obiecał, że ukaże ucznia, ale wydalić go nie chciał. Zdzisia ostatecznie już postanowiono nadal kształcić w domu. Mały płakał. Wówczas dla pocieszenia wzięto go na operetkę, a potem do restauracji na kolację. Zdziś uczył się w domu, czytał zbrodnie w kurierze i powiastki dla grzecznych dzieci, deklamował wierszyki podczas imienin i innych uroczystości rodzinnych, pił kakao i chodził z rodzicami do filharmonii i na operetki do teatru. Poza tym bawił się z dziewczynkami i tylko z jednym dobrze wychowanym chłopczykiem sprzeciwka. Matka nawet perfumowała Zdzisia, to jest nie jego, tylko jego aksamitne ubranko z białym kołnierzem. A ciocie całowały Zdzisia w rączki i w buzię i przynosiły mu czekoladki i książeczki z powiastkami dla grzecznych dzieci i z kolorowymi obrazkami. To dziecko otoczone było taką pieczołowitą kobiecą opieką i miłością. Kiedy Zdzisio skaleczył się w paluszek i zobaczył krew, tak zbladł, że trzeba było wezwać dwóch doktorów. I szczęśliwie go wyleczyli. Postanowiono, że Zdziś będzie dyrektorem albo fabryki, albo banku, albo wszystko jedno czego, byle nie potrzebował pracować ani stykać się z ludźmi źle wychowanymi. Jedną z dziewczynek Zdziś nazywał swoją narzeczoną i za własne pieniądze kupił jej bukiet. Rodzice dziewczynki trochę się śmieli i trochę byli zadowoleni z afektów starannie wychowanego Zdzisia, który nic sam nie brał, tylko o wszystko prosił, ale się nie napierał. Kiedy Zdziś miał lat 15, pozwolono mu po raz pierwszy wyjść na ulicę w towarzystwie owego starannie również wychowanego chłopca, bez kogokolwiek ze starszych osób. Dla upamiętnienia tego znamiennego dnia wzięto go wieczorem na operetkę. O, Zdziś był już wówczas zupełnie dojrzałym młodzieńcem, starannie wychowanym i nad wiek rozwiniętym, tylko anielsko naiwnym. Zapytał raz matkę w Dolinie Szwajcarskiej, dlaczego niektóre panie przychodzą tu same, a potem dopiero przysiadają się do stolików swoich mężów i tak wesoło rozmawiają. Mama odpowiedziała: dla żartów te panie tak robią. Mama cieszyła się, że do 16 roku życia uchroniła Bielkonwali, czyli Zdzisia. Opowiedziała z triumfem o owym wypadku 12 ciociom i nazajutrz jedna z cioć wzięła Zdzisia w nagrodę na operetkę i sama wieczorem odstawiła go aż do mieszkania, do samego przedpokoju. Zdziś bardzo wiele czytał, ale wielu rzeczy wcale nie rozumiał, więc czytanie zepsuć go nie mogło. Zdziś 6 razy dziennie jadał mięso, bo był blady, mimo spacerów z mamą albo z guwernerem. Zdziś mówił po francusku jak Coquelin, deklamował jak Kotarbiński, grał na skrzypcach jak Barcewicz, tańczył jak Krzesińska, a ułożenie i ruchy przypominały Ludwika XIV. Zupełnie. I ja mam jeszcze wierzyć w wychowanie, gdy dowiedziałem się od zupełnie wiarygodnej osoby, że z dziś, mający dziś lat 26, przegrał w klubie w karty bardzo znaczną sumę. Sfałszował podpis ojca. Zdefraudował powierzoną mu sumę i drapnął nie wiadomo gdzie, w dodatku podobno nie sam? Nie. Nigdy. Przenigdy. Była to Kropelka egoizmu, utwór z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Juliusza Loranca. Koniecznie dodać należy, utwór jest dosyć dawny, gdyż nagranie pochodzi sprzed lat 40. Wykonawcy to Renata Lewandowska, solistka, a towarzyszą jej Ali Babki oraz grupa I. Ali Babki zapewne jeszcze wiele osób pamięta. Grupa I istniała chyba około 2 lat i jest kojarzona przede wszystkim z piosenką Radość o poranku, nagrodzoną w 1974 roku na 12. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Czy ktokolwiek pamięta Renatę Lewandowską? Nie potrafię tego powiedzieć, ponieważ wydany w połowie października 2020 roku album Dotyk zawiera śpiewane przez nią piosenki w latach 70. I w ogóle jest to pierwsza płyta z jej nagraniami, które zostały odnalezione w archiwach Polskiego Radia. Z zamieszczonych w polskiej prasie informacji wynika, że od lat 80. piosenkarka mieszka w Stanach Zjednoczonych, nosi inne nazwisko i nie śpiewa. Została tam artystką plastykiem. W zasadzie to już pora, by kończyć program. Przypomnę jeszcze, że za tydzień, czyli 30 lipca, do kawiarenki Jedność funkcjonującej w sali parafialnej zaprasza Katolicka Liga Kobiet. Na zakończenie piosenka Wiesława Miksza, a już teraz za uwagę dziękuję Państwu Jolanta Pawluk, która dzisiejszy program przygotowała, oraz Adam, Stefan i Tadeusz Żochowscy, którzy całość zrealizowali. Do usłyszenia za tydzień.
Śmiej się, że się w ogóle urodziłeś. Śmiej się, bo na świat się nie prosiłeś. Śmiej się, kiedy życie cię oszuka. Śmiej się, choć niełatwa to nauka. Śmiej się, opuściła cię nadzieja. Śmiej się, śmiej się, bracie, nie rozklejaj. Śmiej się, że ci wypadają włosy. Śmiej się, bo to nie przez papierosy. Śmiej się, choć dogryza ci rodzina. Śmiej się, jaśniej świeci twa łysina. Śmiej się, niech ci już nie żadnie mina. Śmiej się, moda przecież jest na skina. Śmiej się, kiedy stracisz całą forsę. Śmiej się, trudno, życie będzie gorsze. Śmiej się, wnet dziewczyna cię porzuci. Śmiej się, brak pieniędzy, nie brak chuci. Śmiej się, żadna tutaj nie jest święta. Śmiej się. Kiedy przyjdzie ci umierać, śmiej się, łachy zaczną z ciebie zdzierać. Śmiej się, wcześniej przepuść całą forsę. Śmiej się, to od razu będziesz golcem. Śmiej się, przecież ciągle ci tłumaczę. Śmiej się, może jednak ktoś zapłacze. Śmiej się, to piosenka już się kończy. Śmiej się, a skłóconych nie połączy. Śmiej się, no bo co nam pozostało. Śmiej się, śmiechu nigdy nie za mało. Śmiej się, bo mawiają śmiech to zdrowie. Śmiej się.
Zapraszamy do reklamy.